Paryż, Radio France International. Dobry wieczór Państwu. W piątek 9 października wita serdecznie Anna Rzeczycka wraz z Grażyną Chmurską i Oliwierem. Zapraszam Państwa do wysłuchania naszej godzinnej audycji, w której po wiadomościach dziennika usłyszymy m.in. kronikę europejską z cyklu Euranet, przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, felieton ekonomiczny i kronikę parę minut o filmie. Połączymy się także z Polskim Radiem dla Zagranicy, który jak co piątek przedstawi audycję Mija Tydzień. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Ku wielkiemu zaskoczeniu większości komentatorów politycznych oraz samego zainteresowanego, pokojowa Nagroda Nobla przyznana została prezydentowi USA Barackowi Obamie, pierwszemu czarnoskóremu szefowi państwa amerykańskiego za jego wysiłki na rzecz wzmocnienia międzynarodowej dyplomacji i współpracy między narodami. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek gościł w Pradze, gdzie próbował przekonać prezydenta Czech Václava Klausa, by ratyfikował traktat lizboński. Szefowa opozycji birmańskiej pani Aung San Suu Kyi mogła dziś odbyć rozmowy z przedstawicielami Australii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W Peszawarze na północnym zachodzie Pakistanu doszło do nowego krwawego samobójczego zamachu przy użyciu samochodu z bombą w środku. Co najmniej 49 osób zginęło, ponad 100 innych odniosło rany. W Warszawie w obecności ponad 2000 osób odbył się pogrzeb Marka Edelmana, ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim, lekarza humanisty i działacza politycznego, zmarłego w ubiegłą sobotę w wieku 90 lat. Były to najważniejsze wiadomości dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. Ku wielkiemu zaskoczeniu większości komentatorów politycznych oraz samego zainteresowanego, pokojowa Nagroda Nobla przyznana została prezydentowi USA Barackowi Obamie, pierwszemu czarnoskóremu szefowi państwa amerykańskiego, za jego wysiłki na rzecz wzmocnienia międzynarodowej dyplomacji i współpracy między narodami. Obama stworzył nowy klimat w polityce międzynarodowej, powiedział przewodniczący Komitetu Noblowskiego Jörg Jagland, podkreślając także przywiązanie laureata do idei denuklearyzacji. Zrywając z polityką swego poprzednika, George'a Walkera Busha, Barack Obama próbuje również po latach napięć spowodowanych zamachami terrorystycznymi z 11 września 2001 roku rzucać mosty między swym krajem a światem muzułmańskim. Jego wizja polityki zagranicznej jest bardziej wielostronna i stara się opierać na konsensusie. Jak pisze AFP, mimo przyznanej dzisiaj nagrody, prezydent USA stoi wobec dwóch otwartych konfliktów w Iraku oraz przede wszystkim w Afganistanie, gdzie sytuacja staje się z dnia na dzień gorsza, upodabniając się do wojny w Wietnamie. Reagując na Nobla dla Obamy, prezydent Afganistanu Hamid Karzaj powiedział, że wynagradza on odpowiednią osobę. Talibowie natomiast ostro skrytykowali decyzję komitetu w Oslo. Zdaniem byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy, który pokojową Nagrodę Nobla otrzymał w 1983 roku, Nobel dla Obamy jest przedwczesny. Przeciwnego zdania jest inny laureat tej nagrody, Desmond Tutu, który porównał Obamę do młodego Mandeli. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy uważa, że dzisiejsze wyróżnienie Obamy oznacza, że Stany Zjednoczone na nowo cieszą się sympatią wszystkich narodów, a kanclerz Niemiec Angela Merkel uznała je za zachętę dla Obamy do działania na rzecz pokoju. W przekonaniu sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona tegoroczny laureat pokojowej Nagrody Nobla uosabia nową nadzieję na dialog na temat najważniejszych problemów świata. Powinszowania Obamie złożył także przewodniczący autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas, wyrażając nadzieję, że za rządów Obamy powstanie państwo palestyńskie. Obama, którego zbudzono w nocy, by obwieścić mu nowinę, według jednego ze swych współpracowników przyjął wiadomość z pokorą. Po Theodorze Roosevelcie i Woodrow Wilsonie jest trzecim amerykańskim prezydentem, któremu przyznano pokojową Nagrodę Nobla. Odbierze ją 10 grudnia, czyli tego samego dnia, kiedy zaczyna się wielka międzynarodowa konferencja w sprawie klimatu w Kopenhadze. W wystąpieniu radiowo-telewizyjnym Obama powiedział przed godziną, że nie zasługuje na przyznaną mu nagrodę, ale traktuje ją jako wyzwanie do działania w takich sprawach jak ocieplenie klimatyczne i proliferacja broni atomowej. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek gościł w Pradze, gdzie próbował przekonać prezydenta Czech Václava Klausa, by ratyfikował on traktat lizboński. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Nie zamierzam wywierać presji na niepodległe państwo, powiedział Jerzy Buzek w wystąpieniu dla dziennikarzy po spotkaniu z prezydentem Klausem oraz przewodniczącymi obu izb parlamentu. Sytuacja jest o wiele jaśniejsza niż 2 dni temu, powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Zrobiłem wszystko, aby znaleźć rozwiązanie, dodał. We czwartek eurosceptyczny prezydent Czech w rozmowie telefonicznej ze szwedzkim premierem Fredrikiem Reinfeldtem, którego kraj przewodniczy w obecnym półroczu Unii Europejskiej, postawił kolejny warunek do podpisania traktatu lizbońskiego. Według premiera Szwecji Klaus chciałby dopisać 2-zdaniową uwagę w karcie praw podstawowych, na temat której musiałaby się potem wypowiedzieć Rada Europejska. Czechy domagają się tych samych warunków, którymi cieszą się od roku 2007 Polska i Wielka Brytania. Londyn nie zgadza się, by Europejski Trybunał Sprawiedliwości narzucał Brytyjczykom nowe prawa socjalne, a Polska obawia się wymuszenia na niej legalizacji małżeństw homoseksualnych. Czeski prezydent miał sprecyzować swe roszczenia po wyroku czeskiego Trybunału Konstytucyjnego. Wyjaśniłem prezydentowi Klausowi, że traktat lizboński uzyskał poparcie i zgodę 26 pozostałych krajów członkowskich Unii, powiedział Buzek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego nie skomentował natomiast doniesień Rzeczypospolitej, wedle której żądania stawiane przez Klausa mają zamknąć w przyszłości drogę dla ewentualnych roszczeń wobec dóbr Niemców sudeckich przejętych przez Pragę po II wojnie światowej. Jak powiedział Rzeczypospolitej anonimowy rozmówca z otoczenia czeskiego prezydenta, Czechy nie mogą, cytuję, dopuścić do tego, aby jacyś sędziowie z Malty czy Hiszpanii zasiadający w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, którzy nie znają historii tego regionu, decydowali, czy Niemcy mają prawo odzyskać swoją własność. Koniec cytatu. Ze swej strony czeski premier Jan Fischer przyznał, że jego gabinet nie dysponuje informacjami na temat warunków stawianych przez prezydenta. Jestem gotów przeanalizować tę sprawę. Jak na razie nie mam nic do dodania, powiedział dziennikarzom premier Fischer, który po południu rozmawiał z Jerzym Buzkiem. Zdaniem szefa dyplomacji francuskiej Kushnera nie będzie nowych zmian w traktacie. José Manuel Barroso powiedział, że jest optymistą co do szybkiej ratyfikacji traktatu przez Pragę, jak tylko zapadnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Na razie europejscy partnerzy Czech nakłaniają Klausa w rękawiczkach, ale jak twierdzi jeden z ambasadorów, przyjdzie moment na przykręcenie śruby.
Mówi Paryż. Oto dalszy ciąg wiadomości. Szefowa opozycji birmańskiej, pani Aung San Suu Kyi, mogła dziś odbyć rozmowy z przedstawicielami Australii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, reprezentującej całą Unię Europejską. Rozmowa dotyczyła sankcji zachodnich nałożonych na wojskowy reżim w Rangunie i odbyła się na skutek listu, jaki pani Aung San Suu Kyi skierowała do szefa junty, generalissimusa Tan Shwe, proponując mu swą mediację z Zachodem. Jak zauważa AFP, list birmańskiej opozycji świadczy o woli uniknięcia bezpośredniego starcia z władzami Birmy i o gotowości do dialogu z tymi, którzy przetrzymują ją w więzieniu od 14 lat. Wyraźnie też klimat polityczny w Rangunie zmienia się, chociaż jeszcze w ubiegły piątek apelacja do ostatniego wyroku wydanego na panią Aung San Suu Kyi, notabene także laureatkę pokojowej Nagrody Nobla, została odrzucona. Przywódczyni birmańskiej opozycji jest ciągle pozbawiona wolności, ale może być na nowo politycznie aktywna, podsumował sytuację jeden z jej adwokatów. Dzisiejsze jej spotkanie z zachodnimi dyplomatami to także wynik nowej polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Administracja Baracka Obamy jest przekonana, że oprócz wywierania presji na wojskowych birmańskich, trzeba także z nimi rozmawiać. W Peszawarze, mieście na północnym zachodzie Pakistanu, doszło dziś rano do krwawego samobójczego zamachu przy użyciu samochodu pułapki. Co najmniej 49 osób zginęło, w tym 7 dzieci. Ponad 100 innych odniosło rany. W sumie w 275 zamachach dokonanych w Pakistanie w ciągu ostatnich 2 lat życie straciło 2200 osób. Zamachy te przeprowadzone zostały przez kamikadze wywodzących się z głównego ruchu talibów TTP, działających w porozumieniu z zagranicznymi sojusznikami należącymi do Al-Kaidy. Napastnicy ci prowadzą walkę z rządem w Islamabadzie i armią pakistańską, oskarżając je o zawarcie po 2001 roku aliansu ze Stanami Zjednoczonymi. Specjalny wysłannik amerykański na Bliski Wschód George Mitchell przyjęty dziś został w Jerozolimie przez premiera izraelskiego Benjamina Netanyahu, z którym dyskutował przez 2 godziny w klimacie konstruktywnym i owocnym, jak napisano w komunikacie. Wieczorem Mitchell spotkać się ma z przewodniczącym Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Liczne w ostatnich miesiącach podróże byłego senatora USA na Bliski Wschód mają na celu odblokowanie negocjacji pokojowych zawieszonych w końcu 2008 roku. Nikt jednak poważnie nie wierzy w powodzenie misji Michela, zwłaszcza, że towarzyszy jej napięcie w arabskich dzielnicach Jerozolimy. Policja izraelska w obawie przed incydentami po apelach do strajku generalnego i manifestacji zamknęła dziś Stare Miasto Jerozolimy, a zwłaszcza wzgórze Świątynne. I ostatnia wiadomość dziennika. W Warszawie w obecności ponad 2000 osób odbył się pogrzeb Marka Edelmana, ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim, lekarza humanisty i działacza politycznego, zmarłego w ubiegłą sobotę w wieku 90 lat. Uroczystości rozpoczęły się przed pomnikiem bohaterów getta rozdzierającą pieśnią w języku jidysz Stetl Brent. Marek Edelman przychodził tu tradycyjnie każdego 19 kwietnia w rocznicę wybuchu powstania, by oddać hołd z dala od oficjalnych ceremonii bohaterskim powstańcom. Spod pomnika orszak pogrzebowy przeszedł do cmentarza żydowskiego. Zgodnie z życzeniem zmarłego towarzyszyła mu muzyka jazzowa. Na pogrzebie oprócz najbliższej rodziny Marka Edelmana, jego córki Anny, syna Aleksandra i wnucząt obecni byli prezydent Polski Lech Kaczyński, były prezydent Lech Wałęsa, były premier Tadeusz Mazowiecki, były przewodniczący izraelskiego Knesetu Shevach Weiss i wielki rabin Polski Michael Szudrich. Trumna z ciałem Marka Edelmana spoczęła w grobie niedaleko symbolicznego grobowca powstańców getta. Były to wiadomości. Prasę paryską przejrzała dla Państwa Anna Bernhardt.
Mitterrand wywołał burzę na szczytach władzy. Mitterrand się tłumaczy. Prawda Mitterranda. Te tytuły z pierwszych stron świadczą o tym, że wyłączność czołówek i artykułów redakcyjnych w dzisiejszych wydaniach dzienników francuskich zdobył Frédéric Mitterrand. Minister kultury odpierał oskarżenia w wieczornym wydaniu dziennika. Przejęty, lecz zdecydowany, potępił turystykę seksualną i pedofilię, przyznając się do homoseksualizmu i popełnionych przez siebie pewnych błędów. Odparł jednak zarzuty o pedofilię. Wobec tej burzy i polemik wokół osoby bratanka nieżyjącego już prezydenta François Mitterranda niewiele pewnie osób zauważy na ostatniej stronie w Libération wielki artykuł poświęcony bohaterowi w czarnych okularach. Georges Ming kreśli portret generała Wojciecha Jaruzelskiego. Ani Pinochet, ani Pétain, autor stanu wojennego w Polsce w 1981 roku, woli się porównywać z generałem de Gaulle, pisze francuski historyk, świetny znawca najnowszej historii Polski, który niedawno zaprosił generała na sesję poświęconą wydarzeniom sprzed 20 lat. Wojciech Jaruzelski spędził ostatnie lata na przedstawianiu swej wersji wydarzeń, na wyjaśnianiu, że stan wojenny był koniecznością, na przepraszaniu ofiar. Jego dramatem jest to, że te dobre intencje nie przysłaniają reszty jego biografii. Jak sam przyznaje w ostatniej książce, nawet po mojej śmierci znajdą się wrogowie, którzy będą pluli na mój grób. Tym cytatem Jaruzelskiego kończy portret generała w Libération Georges Ming. Wróćmy jednak do głównego tematu w dzisiejszych wydaniach, do Frédérica Mitterranda. Przypomnijmy za Libération pokrótce kontekst tej afery. Polemikę wokół osoby ministra kultury wywoła córka i następczyni zapewne przywódcy Frontu Narodowego Marine Le Pen. W poniedziałek w programie telewizyjnym na temat przestępstw seksualnych przytaczała ona fragmenty książki Frédérica Mitterranda, komentując tekst jako o apologię pedofilii i turystyki seksualnej. Książka zatytułowana La mauvaise vie, złe życie, ukazała się w 2005 roku i nie wywołała wtedy żadnej polemiki. Nicolas Sarkozy pochwalił autora za talent i odwagę, przypominają media. W dwa dni po ataku Marine Le Pen rzecznik socjalistów powiedział, że uważa za szokujące, by pod płaszczykiem literatury można było usprawiedliwiać turystykę seksualną. Reakcje posypały się lawinowo. Jedni bronili Mitterranda, który zresztą wcześniej staną w obronie Polańskiego, inni żądali dymisji ministra, jeszcze inni mówili o żenującej dyskusji. W czwartek wieczorem Frédéric Mitterrand wystąpił w dzienniku telewizyjnym, zapewniając, że nie poda się do dymisji. Kategorycznie potępiam turystykę seksualną, kategorycznie potępiam pedofilię, której nigdy w żaden sposób nie praktykowałem, powiedział przed kamerami minister, przyznając, że z pewnością popełnił błąd, ale nie żadne przestępstwo. Nawiązując do podróży do Tajlandii, którą opisał w swojej książce, Mitterrand powiedział: miałem stosunki z chłopcami, ale nie trzeba mylić pedofilii z homoseksualizmem. To nie jego homoseksualizm, ani problemy życia sentymentalnego, ani nawet korzystanie z usług prostytuujących się chłopców są przedmiotem tej polemiki, pisze w artykule wstępnym w La Croix Dominique Quignot. Pytanie jest tylko jedno. Czy chodzi o niepełnoletnie osoby? Frédéric Mitterrand kategorycznie odrzuca oskarżenie o pedofilię. Książkę, w której opisał błędy popełnione przeciwko godności ludzkiej, jak się wyraził, traktował jako terapię, jako wyzwolenie ze złego życia. Opowiedział swoją część prawdy, ale czy można na tym poprzestać? Zastanawia się dziennikarka w La Croix. To aresztowanie Romana Polańskiego wywołało tę burzę. Mitterrand natychmiast wziął w obronę reżysera, nie zastanawiając się nad czynami, które są mu zarzucane w Ameryce, nie myśląc o cierpieniu ofiary. Czy człowiek, który ma tak nieuporządkowane życie prywatne, choć niewątpliwie wielce utalentowany, może być ministrem republiki? Pyta dalej dziennikarka, dodając: talent i popularność są zazwyczaj okolicznościami łagodzącymi, a podważanie pewnych zachowań czy sądów często uważane za moralizatorstwo. Lecz przychodzi taki moment, gdy człowiek i minister okazują się jedną i tą samą osobą, której spójność lub jej brak wychodzi na jaw. I o tym trzeba pamiętać, podejmując decyzję o nominacji, czytamy w dzienniku Le Point. Apologia to słowo, którego użyła Marine Le Pen, oskarżając Mitterranda, pisze z kolei Laurent Geoffrin w Libération. Nie ulega wątpliwości, że turystyka seksualna finansuje brutalny biznes. Wyzwolenie seksualne jest ewidentnym postępem, a wykorzystanie seksualne wyzyskiem. Tylko że Frédéric Mitterrand nie napisał wcale apologii, lecz wyznanie, i to jest zasadnicza różnica, precyzuje dziennikarz Libération. W polityce, podobnie jak w literaturze, słowa są obdarzone sensem. Frédéric Mitterrand w swojej książce i wystąpieniu telewizyjnym przyznał się do błędu, odrzucając jednak oskarżenia o pedofilię. Czy mówił prawdę? Czy ci, co podważają jego słowa, zastanowili się nad konsekwencjami? Jeżeli grzebiemy w życiu prywatnym ministra, trzeba będzie sprawdzić i innych polityków. Człowiek, jak powiedział Malraux, to zlepek nędznych, małych tajemnic. Czy chcemy, by wyszły na jaw? Czy chcemy całkowitej przejrzystości, to znaczy społeczeństwa inkwizycji? Pyta Laurent Geoffrin w Libération. Zapewne nie byłoby afery Mitterranda, gdyby minister nie zwołał konferencji prasowej po aresztowaniu Romana Polańskiego, nie ma wątpliwości dziennik Le Figaro. To był dla przeciwników Mitterranda sygnał do ataku. Nie powód, bo powód, czyli napisana przez niego książka, ukazała się już 4 lata temu. Po nią to sięgnęła Marine Le Pen, oskarżając ministra, klienta prostytuujących się chłopców w Tajlandii, o pogardę dla osoby ludzkiej. Ataki i kontrataki posypały się też ze strony socjalistów. Część prawicy stanęła po stronie Mitterranda, oburzając się na wykorzystanie życia prywatnego do ataków politycznych. Ale większość prawicy jest zażenowana reakcją ministra w sprawie Polańskiego. Jeden z senatorów UMP przyznał: w aferze Polańskiego strasznie jest gwałt popełniony na małej dziewczynce, a nie aresztowanie gwałciciela. Polemika zapewne będzie jeszcze trwała.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde na pierwszej stronie drukuje informację o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla Barackowi Obamie, która spadła tuż przed południem. Stąd gazeta nie miała czasu na napisanie żadnych komentarzy. Artykuł wstępny jest natomiast poświęcony zapowiedzi nawiązania stosunków dyplomatycznych przez Armenię i Turcję. To dobra wiadomość, czytamy. Armenia była Republiką Sowiecką w latach 1920-1991. Nigdy jednak przez te z górą 70 lat nie znormalizowała stosunków z Turcją. Powodem było ludobójstwo, jakie wobec Ormian zastosowali na początku ubiegłego wieku Turcy. Pod egidą Szwajcarii władze Armenii i Turcji mają w sobotę 10 października podpisać w Zurychu protokół o wzajemnej wymianie misji dyplomatycznych i o otwarciu granic między oboma krajami. Nad szybkim uzyskaniem porozumienia między Erewaniem a Ankarą, które cieszy wszystkich, czuwały dwa wielkie mocarstwa, Stany Zjednoczone i Rosja. Społeczność międzynarodowa składa hołd tej swoistej futbolowej dyplomacji. Przecież prezydent Turcji Abdullah Gül pierwszy krok na drodze do tego pojednania uczynił, udając się do Erewania na mecz między ekipami Armenii i Turcji w ramach eliminacji do południowoafrykańskich mistrzostw świata w piłce nożnej w roku 2010. Ormiański odpowiednik Güla, prezydent Serge Sarkisian, prawdopodobnie przybędzie do Turcji na mecz rewanżowy. Sobotni krok oznacza jednak coś więcej. Normalizacja dotyczy nie tylko teraźniejszości, ale i bolesnej przeszłości. Turcja i Armenia zamierzają utworzyć wspólną, mieszaną komisję historyczną, która ma zbadać, czy masakra Ormian z początku XX wieku była ludobójstwem, czy też nie. Turcja twierdzi, że nie. Armenia, że tak. Komisja ta ma zbadać problem w sposób oparty na przesłankach naukowych, danych historycznych oraz dostępnych archiwach. Być może Ankara potrafi zmierzyć się w ten sposób ze swą okrutną przeszłością. Jeśli chodzi o dwustronny protokół, który ma być podpisany w Zurychu, to sprzeciwiają się mu ormiańscy ultranacjonaliści, obawiając się, że Armenia żegna się w ten sposób na zawsze z uznaniem przez Turcję ludobójstwa Ormian. Ultranacjonaliści tureccy obawiają się natomiast porzucenia przez Ankarę odwiecznego sojusznika w regionie Azerbejdżanu, z którym Armenia jest w stałym konflikcie. Wspomnijmy tutaj choćby kwestię Górnego Karabachu. Ale jeśli umiarkowani dogadują się za plecami nacjonalistów, to chyba jest dobry znak. Kończy komentarz wstępny Le Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Komentarz wstępny Le Monde przedstawił Państwu Piotr Rosachowicz.
Euronet, RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Nie ma w Unii Europejskiej zharmonizowanych przepisów co do wieku emerytalnego. Wobec starzenia się społeczeństw i wydłużania życia, państwa odchodzą powoli od tradycyjnych rozwiązań opartych na umowie pokoleniowej na rzecz systemów kapitałowych. Każdy z krajów członkowskich Unii Europejskiej debatuje nad wspólnym dla wszystkich problemem. Chodzi o znalezienie równowagi między aktywną częścią populacji a emerytami. Brytyjscy konserwatyści, którzy zakończyli 8 października kongres swej partii, proponują podniesienie wieku emerytalnego w swoim kraju z 65 do 66 lat od roku 2016. W podobnym duchu pracuje nad odpowiednią ustawą parlament holenderski, gdzie wiek emerytalny mógłby zostać podniesiony z 65 do 67 lat. Starania te zmierzają do ocalenia tamtejszego systemu emerytalnego opartego na kapitalizacji składek emerytalnych, systemu mocno nadszarpniętego ostatnim kryzysem. W Niemczech i Szwecji już przechodzi się na emeryturę w wieku 67 lat. Sytuacja kobiet miałaby również zostać zrównana z sytuacją mężczyzn. Niezrównanie wieku emerytalnego obu płci jest sprzeczne z zasadą równego traktowania mężczyzn i kobiet i z dyrektywą unijną zakładającą zasadę równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Zdaniem Anne-Sophie Parent z Europejskiej Platformy Osób Starszych, Age, powszechna jest w Europie tendencja podnoszenia wieku emerytalnego, jak również przedłużania okresu płacenia składek, ale nie wszędzie. Kraje południa Europy, w tym Francja, Malta czy Włochy, próbują utrzymać niższy wiek emerytalny. To dziwne, gdyż kraje te muszą również stawić czoło problemom związanym ze starzeniem się swych społeczeństw. Inne kraje, na przykład Niemcy, zezwalają na kontynuowanie pracy zarobkowej po przejściu na emeryturę, ale nie można powiedzieć, że system ten występuje w większości krajów unijnych. Nasze starania zmierzają ku temu, by zlikwidować obowiązkowe przechodzenie na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Sąd w Wielkiej Brytanii przyznał ostatnio rację pracodawcy, który zwolnił pracownika w takiej właśnie sytuacji, a my chcemy doprowadzić do tego, aby osoby na emeryturze mogły kontynuować aktywność zawodową w pełnym lub częściowym wymiarze godzin, jeśli tylko sobie tego życzą lub są do tego zmuszone sytuacją życiową. Chodzi o to, by system emerytalny był wystarczająco elastyczny, uwzględniał stopniowe przechodzenie na emeryturę, łączenie uposażenia emerytalnego z zarobkami zawodowymi. Coraz częściej osoby starsze, zwłaszcza kobiety, muszą sprostać problemom związanym z opieką nad rodzicami, którzy stali się niepełnosprawni lub uzależnieni od pomocy z zewnątrz. I ich sytuacja materialna jest wyjątkowo trudna.
Il y a de plus en plus de demandes faites notamment aux femmes âgées de prendre soin des personnes qui deviennent dépendantes et pour ces gens-là, ça devient vraiment très difficile.
RFI, la radio du monde.
Feuilleton économique, Piotr Błoński.
Dolar, który dzisiaj odzyskał parę centów do większości światowych walut, w ostatnich dniach tracił je codziennie, a w czwartek po rynkach walutowych przeszło nieprzyjemne mrowienie. Centralne banki Hongkongu, Korei Południowej i kilku innych krajów dokonały interwencyjnych zakupów dolara, by powstrzymać jego spadek na swoich rynkach. Według maklerów Hongkong wykupił około 1,5 miliarda, Seul miliard, Tajlandia, Indonezja, Tajwan i Filipiny po kilkaset milionów. Walutom tych krajów groziła bowiem aprecjacja szkodliwa dla ich eksportu, podobnie zresztą jak walutom Nowej Zelandii, Australii i Kanady. Również w stosunku do waluty europejskiej dolar miał wczoraj najniższą cenę od roku, dolara 48 centów za euro, ale prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet poprzestał na przypomnieniu, że Europie zależy na silnym dolarze i zapewniając o swojej czujności oświadczył, że jego bank jest w razie czego gotów do współpracy transatlantyckiej. Myślę współpracy na rzecz stabilizacji kursów. Od pół roku dolar stracił do euro 15% swojej wartości, a 10% do koszyka głównych walut światowych. Ponadto Trichet zdaje sobie sprawę, że czy się tego chce czy nie chce, euro jest praktycznie jedyną walutą, której kosztem rynek się równoważy. Dlatego kurs euro w stosunku do koszyka głównych walut światowych wzrósł od początku roku o 6,7%. Wysoki kurs euro chroni jego strefę przed inflacją, ale walka z inflacją, która była dotąd główną troską Europejskiego Banku, stała się w warunkach kryzysu nieaktualna, przynajmniej na razie. Dlatego jest on obecnie czynnikiem ryzyka dla gospodarki strefy euro z tych samych powodów, co dla gospodarek wymienionych przed chwilą krajów. Bez eksportu nie będzie ożywienia gospodarczego. Chodzi jednak o to, by nie dopuścić do przekroczenia pewnych granic. Istnieje ryzyko takiego wzrostu kursu euro do 1,8 czy 2 dolarów za 1 euro, który dla gospodarki Eurolandu byłby katastrofalny. Wczorajsze interwencje na rynkach dają przedsmak planetarnej wojny walutowej, do której mogłoby dojść w razie dalszego niekontrolowanego spadku dolara. Nie ograniczają się one zresztą do Dalekiego Wschodu. W bardziej dyskretny sposób interweniował Bank Szwajcarski, który wszelako wykupywał równocześnie dolary i euro. Polityka Banku Anglii też sprzyja przy użyciu innych narzędzi osłabieniu funta. Taka wojna walutowa miałaby charakter swoistego konkursu dewaluacji walut, który w przekonaniu ekonomistów przekreśliłby szanse na trwałe wyjście z kryzysu gospodarczego. Dotychczasowe strategie banków centralnych straciłyby swoją skuteczność. Panowanie dolara jako światowej waluty odniesienia wynikało dotąd z jego siły. Dziś utrzymuje się dzięki jego słabości, która może jednak okazać się bardziej niekorzystna dla reszty świata. Ekonomiści głowią się nad tym, jak też mógłby wyglądać światowy system finansowy, w którym zabrakłoby dolara jako waluty odniesienia.
Paryż, Radio France International. Łączymy się teraz z Polskim Radiem dla Zagranicy, które przygotowało dla nas jak co tydzień swoją audycję Mija Tydzień.
Mija Tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Panowie Anatol Arciuch i Michał Karnowski komentują dziś dla Państwa wydarzenia polityczne tygodnia. Dymisję w rządzie Donalda Tuska. Odwołani zostali wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna, minister sprawiedliwości Andrzej Czuma oraz wiceminister gospodarki Adam Szeinfeld. Sprawa oczywiście ma związek z ujawnieniem przez CBA tak zwanej afery hazardowej. Dodajmy, iż z funkcji w kancelarii premiera odwołani zostali też Paweł Graś, Sławomir Nowak i Rafał Grupiński. Jak panowie komentują, jak panowie przyjęli te istotne zmiany w rządzie pana Natolarciuch?
Ja przyjąłem, nie powiem, że ze zdziwieniem, że premier tak długo zwlekał. To znaczy mam wrażenie, że gdyby to nastąpiło natychmiast po tym, jak wybuchł ten cały skandal, to dla premiera by ta sprawa wyglądała dużo lepiej. W tej chwili w dużym stopniu, moim zdaniem, korzyści polityczne z tego zostały już zaprzepaszczone, nie mówiąc już o tym, że właśnie to było takie posunięcie połowiczne, bo z jednej strony tutaj kluczową postacią jest pan wicepremier Schetyna, który uchodził nie dość, że za najbliższego współpracownika premiera, to jeszcze kandydata na premiera, gdyby Tusk został prezydentem, czy nawet kandydował na prezydenta. Więc to jest takie trochę niezrozumiałe, bo niby idzie na też wysokie stanowisko, czyli przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy. Sam to tak czy inaczej na pewno odbierze jako pewną niełaskę, także tutaj Tusk się naraża swojemu jednak groźnemu konkurentowi potencjalnemu w partii, a jednocześnie nie zaspokaja opinii publicznej, która, no mówiąc krótko, oczekiwała już głowy. Także mnie się wydaje, że premier Tusk może mieć więcej kłopotów niż korzyści z tych posunięć.
Pojawiły się głosy, że premier poświęcił swoich najbliższych współpracowników dla przyszłej prezydentury. Czy pan podziela ten pogląd, pan Michał Karnowski?
Moim zdaniem pan premier poświęcił tych współpracowników dla ocalenia tego całego projektu politycznego, jakim jest Platforma Obywatelska. Niezależnie od tego, co było celem, no dalsze trwanie spokojne rządu, i tu się z argumentacją pana Tuska trzeba zgodzić, takie nieobciążone jakby ogonem, a przynajmniej na zapachu aferalnego, było bez tych zmian niemożliwe. Premier o tym mówił swoim posłom wprost, że każdy, kto chociażby meszkiem tej afery jest dotknięty, odejdzie. Przy okazji jakby tę rekonstrukcję wykonał jeszcze szerzej, bo na przykład pan Grupiński czy pan Nowak, to warto podkreślić, no oni odchodzą nie z powodów tej afery, tylko z jakichś tam czysto politycznych przyczyn, ale rzeczywiście no można by mówić o takiej ucieczce od tego ogona, czy odcięciu ogona, tu się z panem Anatolem Arciuchem zgadzam, gdyby to było albo wcześniej, a przede wszystkim radykalnie. To znaczy trudno jest mówić, że premier się odcina, gdy przesuwa tych współpracowników do parlamentu i na dodatek mówi, że im w 100% ufa. To pozostawia taki niesmak. W związku z tym myślę, że gdyby wcześniej, gdyby mocniej, gdyby trochę inaczej, to efekt byłby inny, a tak sprawa, kto wie, czy nie nabrała jeszcze większego rozpędu przez to wszystko, a nie została wygaszona. Premier zgodził się też na komisję śledczą. Są takie głosy ze strony opozycji, że to jego duży błąd, także ze strony niektórych polityków Platformy, bo to oznacza, że sprawa przez wiele miesięcy jeszcze będzie w mediach obecna.
Czy prawdziwa batalia o dobre imię partii nie rozegra się jednak w Sejmie? Zapowiada się właściwie taka parlamentarna, można powiedzieć, wojna Platformy Obywatelskiej z PiS-em właśnie w parlamencie.
Zapowiedział ją premier, co jest w pewnym sensie zaskakujące, dlatego że w debacie występowali przeciw, i to tacy tenorzy PiS-u, którzy zachowywali się bardzo powściągliwie, trzeba powiedzieć. Ostrzej rząd i premiera Tuska nawet atakowała opozycję SLD. No, Jarosław Kaczyński, ale to na konferencji prasowej, a nie w czasie debaty parlamentarnej, bardzo zaatakował premiera Tuska. Także tutaj trochę się ta sprawa zaczyna zmieniać. Widać nerwowość premiera. Widać już w sondażach, że on po raz pierwszy zaczyna się chwiać jego pozycję jako potencjalnego kandydata na prezydenta. No niewątpliwie PiS pójdzie za ciosem. Tak jak kiedyś powiedział Leper, że w tym parlamencie już nie będzie Wersalu, to mnie się wydaje, że w tym parlamencie aż do wyborów nie będzie spokoju.
Przypominam, że w naszym studiu Wydarzenia Polityczne Tygodnia komentują dzisiaj panowie Anatol Arciuch i Michał Karnowski. Pozostańmy jeszcze w kręgu decyzji personalnych premiera związanych z aferą hazardową. Donald Tusk wszczął procedurę odwołania szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych i Kolegium do Spraw Służb Specjalnych już pozytywnie zaopiniowały wniosek premiera o odwołanie szefa CBA. We wniosku kładzie się nacisk na potrzebę apolityczności szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. policyjnego. A zatem czy zdaniem panów pojawienie się podejrzeń, że szef tej służby może sprzyjać której ze stron sceny politycznej, jest już taką przesłanką, by zastanowić się nad jego odwołaniem, pan Michał Karnowski?
Ta decyzja została podjęta przez premiera i odpowiedź udzielona przez pana Tuska już wcześniej, gdy przejął władzę w roku 2007 i gdy zdecydował, że i to wtedy za to bardzo go wszyscy chwalili, to był, myślę, taki mocny punkt wtedy dla premiera, że on chce mieć szefa służby, który jest z innej opcji politycznej. Mariusz Kamiński, przypomnijmy, no to były czynny polityk, były poseł PiSu i który będzie mu patrzył na ręce. No trudno uznać, że w momencie, gdy to patrzenie, można powiedzieć, że sięga, czy wzrok sięga zbyt blisko centrum władzy, to wtedy się Kamińskiego zdejmuje. Ja rozumiem zresztą te wątpliwości premiera, bo tutaj rzeczywiście jest tak, że ja też mam takie poczucie, że Kamiński jakby no trochę tak politycznie tę sprawę no rozegrał, czy no były w tym emocje polityczne. No tu jakby nie chcę za dużych wniosków wyciągać, ale one gdzieś tam są widoczne. Natomiast na przykład mogła to wyjaśnić Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych i dokładnie właśnie sprawdzić, jak się w tej konkretnej sytuacji Kamiński zachował. Komisja ma do tego uprawnienia, ma nadzór nad CBA. Tego nie zrobiono.
Prezydent Lech Kaczyński już zapowiedział, że wyda negatywną decyzję w tej sprawie, opinię. A zatem czy zapowiada się kolejny konflikt między premierem i prezydentem, pana Natolarczyk?
Ja muszę powiedzieć, że od pewnego czasu prezydent Kaczyński zachowuje się bardzo rozsądnie w tych konfliktach, bardzo dalekowzrocznie i bardzo spokojnie przede wszystkim. Więc ja myślę, że to będzie ta spokojna opinia, będzie takie non possumus, że prezydent się na to nie zgadza, ale bez innych konsekwencji. No po prostu spojrzy na to troską, nic innego nie zrobi. Natomiast no tu jest kolejne bardzo niekonsekwentne posunięcie premiera, bo premier mówił, że chce mieć kogoś z innej opcji politycznej, czyli polityka. No zresztą wiadomo, że pan Kamiński nie dość, że był politykiem, to był jednym z czołowych heroldów IV Rzeczpospolitej, to znaczy walki z tym wszystkim, w obronie czego właściwie przeciwko PiS-owi stanął Tusk. Także jeśli wtedy przyjął taką strategię, to teraz no nie ma żadnego uzasadnienia usuwać Kamińskiego za to, że postępuje no zgodnie ze swoim sumieniem i to, co pan premiera próbował. Tusk nie ma statury premiera takiego na ciężkie czasy. On jak spokojnie urzędować, to oczywiście. Natomiast ma te kłopoty z podejmowaniem decyzji, albo je podejmuje bardzo pochopnie, jak kiedyś w wypadku ministra sprawiedliwości, albo zwleka i one są takie wszystkie połowiczne i niezbyt uzasadnione.
W całej tej aferze polegli ludzie, którzy dla pana premiera i jakby takiej oceny jego rządów, która będzie w tej kampanii prezydenckiej kluczowa, czy także parlamentarnej przyszłej, byli bardzo ważni. Minister sportu, twarz projektu Euro 2012, twarz projektu Orlików, duży sukces
i
rządu.
Bardzo sprawny.
I bardzo sprawny. Dawał tu premierowi spokój na bardzo newralgicznym odcinku. I minister Schetyna, który w tym codziennym zarządzaniu państwem też się sprawdzał. To są takie może mniej polityczne, ale dotkliwe ciosy.
Przypominam, że w naszym studiu są panowie Anatol Arciuch i Michał Karnowski. Dokonujemy bilansu politycznych wydarzeń tygodnia. Irlandczycy powiedzieli tak dla traktatu lizbońskiego podczas ogólnonarodowego referendum. Polski prezydent spełnia swoją obietnicę o podpisaniu traktatu po pozytywnej decyzji obywateli Irlandii. W sobotniej ceremonii wezmą udział liderzy trzech unijnych instytucji. Do Warszawy przylecą szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Fredrik Reinfeldt, premier Szwecji, kierującej teraz pracami w Unii. Czy według panów dobrze się dzieje, że ta uroczystość będzie miała taką oprawę, czy poprawi to i ociepli wizerunek polskiego prezydenta, pana Natolarciuch?
Wydaje mi się, że i sam prezydent prawdopodobnie na to wpadł już jakiś czas temu, ale tak samo jego doradcy. On w tej chwili prowadzi bardzo rozsądną politykę ze swojego punktu widzenia i punktu widzenia Polski. Właśnie to jest najlepszy dowód tej chwili, zobowiązał się, podpisuje. Co więcej, tam było takie pewne zamieszanie, bo nie wiadomo było, czy rzeczywiście już podpisze, bo w niedzielę pan prezydent jest zajęty, mówił się, przesunął to na sobotę. Odbędzie się to bardzo uroczyście, co jest jednak pewnym środkiem nacisku, chcąc nie chcąc, na prezydenta Klausa, a jak wiadomo, ci dwaj panowie do pewnego czasu działali ręka w rękę, opóźniając podpisanie traktatu, więc tutaj prezydent staje jednak po stronie europejskiej, nawet ryzykuje żartując, izolowaniem swojego przyjaciela Klausa. Także moim zdaniem, no rzeczywiście od pewnego czasu prowadzi taką politykę, która może doprowadzić do tego, że nie będzie stał na pewno na straconej pozycji w walce o ponowną prezydenturę, jak to niedawno wyglądało.
A zatem ta uroczystość przybliży nas do wejścia w życie traktatu z Lizbony, pan Michał Karnowski?
No na pewno, to jest bardzo ważne wydarzenie dla Polski, także i dla Europy. Trochę się już tak przejedliśmy może tym tematem traktatu lizbońskiego, ale to jest rzeczywiście wydarzenie bardzo, bardzo historyczne. Widać wyraźnie, że Lech Kaczyński nie będzie teraz mówił słusznie o swoim współautorstwie tego traktatu. Wprawdzie trudno moim zdaniem dzisiaj zrozumieć, no bo to trochę wygląda jak rozwiązanie problemu, który się samemu stworzyło, tak? To znaczy wynegocjowały się traktat, polski parlament ratyfikował, a potem Lech Kaczyński zwlekał. No, z dzisiejszego punktu widzenia trudno zrozumieć te motywy, to było jakieś takie dziwne zawirowanie, ale na pewno Unia Europejska dostaje szansę na integrację. My teraz powinniśmy się skupić na tych zagrożeniach, które się wiążą, bo są też zagrożenia. Motor niemiecki, czy on jakby nie będzie tutaj zbyt dominował z polskiego punktu widzenia, to jest jakiś temat, jakiś problem. Natomiast jak się patrzy ze Stanów Zjednoczonych, jak się patrzy z Chin, jak się patrzy z takiej perspektywy, to Unia Europejska musi się zjednoczyć, musi stać się większą taką jednością, jednym graczem trochę na tej arenie światowej, bo jeśli się nie stanie, to wszyscy pójdziemy gdzieś mocno w dół w tym kontekście światowym i nie będzie miało znaczenia, czy Niemcy są troszkę bogatsi od nas, czy my biedniejsi, bo nas po prostu w tej grze światowej nie będzie. Dlatego ważny dzień, dobra wiadomość i ja myślę, że i prezydent Klaus prędzej czy później podpisze, zwłaszcza, że jak się nie wulgaryzuje, tylko stara zrozumieć, o co mu chodzi, no to te na przykład żądania dotyczące zabezpieczenia praw czeskich do terenów sudeckich, do własności na terenach sudeckich, mają sens. Polska to wywalczyła wcześniej, no Czechy gdzieś przespały, ale to można dopisać. Nawet nie do traktatu, jakąś inną klauzulą polityczną przez Unię Europejską zagwarantować i też przez to przejść, no nie patrzeć na to jako na takie działanie wrogi, ale realną troskę prezydenta Klausa. Więc Europa rusza do przodu i może to przebudzi rzeczywiście trochę taką zastygłą strukturę i oby spełniły się te oczekiwania, które formułowano wcześniej, to znaczy to warunkowanie, także nie ma mowy o rozszerzeniu bez pogłębienia. No, jeśli będzie pogłębienie, Polska powinna naciskać na rozszerzenie, myślę tu głównie o Ukrainie.
Europa rusza do przodu, myślę, że to jest dobra puenta naszego dzisiejszego magazynu. Dziękuję bardzo za te komentarze. Przypominam, że w studiu gościliśmy pana Anatola Arciucha i Michała Karnowskiego, a za uwagę dziękuję Halina Ostas.
Tu Paryż. Była to audycja z cyklu Mija tydzień, przygotowana przez nas, naszych partnerów, Polskie Radio dla Zagranicy. Krzysztof Kieślowski, polski reżyser filmowy światowej sławy, zmarł 13 marca 1996 roku w Warszawie. Miał 55 lat i wiele niezapomnianych filmów na swym koncie. Wspominają go dla nas Krzysztof Piesiewicz, od 1984 roku autor wszystkich scenariuszy filmów Kieślowskiego, kompozytor Zbigniew Preisner i montażystka Urszula Lesiak. Jednym z najbliższych współpracowników Krzysztofa Kieślowskiego był Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy Dekalogu, Bez końca, Trzech kolorów.
Profesor Tischner, ksiądz, powiedział, że trudno być artystą po śmierci Krzysztofa Kieślowskiego w Polsce. Ja myślę, że doprecyzowując to, trudno być robić filmy w Polsce po jego śmierci, ponieważ on wszystko podbił na tak wysoki poziom. I to jest konstatacja bardzo, bardzo smutna, ale chyba prawdziwa, czego mamy obraz w związku z tym, co się dzieje w polskim kinie. I to jest taka generalna uwaga. Druga uwaga. Dobrze by było, żeby wszyscy ci, którzy zajmują się kinem w Polsce, naprawdę jeszcze raz obejrzeli polski dokument, polskie osiągnięcia w kinie, Krzysztofa filmy, Krzysztofa dokument, jego sposób pracy, bo to dokładne rozeznanie się w tym może dać odpowiedź na to, w jaki sposób polskie kino może osiągnąć sukces nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Tak mi się wydaje. Jak uciec od prowincjonalizmu, którym polskie kino jest dotknięte, gdzie ten prowincjonalizm wyraża się w najróżniejszych próbach imitowania kogoś lub czegoś. Osobiście, bardzo subiektywnie, no, mogę powiedzieć tylko tyle, że
staram się po prostu teraz po jego odejściu dotrzymać tym wszystkim jakimś takim lekcjom, które od niego otrzymałem, jeżeli chodzi o pisanie, jeżeli chodzi o stosunek do rzeczywistości, spojrzenie na rzeczywistość. I tą rzeczywistość chciałbym w kontekście doświadczeń, jakich z nim doznałem, w dalszym ciągu opisywać i w dalszym ciągu przekazywać ludziom.
Preisner za muzykę do filmów Krzysztofa Kieślowskiego otrzymał trzykrotnie nagrodę Stowarzyszenia Krytyków w Los Angeles, francuskiego Cezara za muzykę do Czerwonego, nagrodę Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i miasta Krakowa. Jak pan wspomina współpracę z Krzysztofem Kieślowskim? Co znaczyło dla pana spotkanie z tym człowiekiem?
Wie pani, to jest pytanie, na które mogę powiedzieć tylko jednym słowem. No, spotkaliśmy się, doszliśmy do tego miejsca, gdzie jesteśmy. Rozłączyła nas śmierć Krzysztofa, kompletnie niepotrzebna. Wie pani, no, to było dla mnie całe życie. No. Jakieś gdzieś tam. Zaczęłem, mając 28 lat. Zrobiłem z Krzysztofem 17 filmów. Dzięki Krzysztofowi zrobiłem potem już dziesiątki innych filmów. Zdobywałem wszystkie nagrody w świecie. Właściwie wszystko to się zaczynało gdzieś od niego. Była to wielka szkoła. Był moim wielkim przyjacielem. No to strasznie trudno mówić. Wszystko, no.
A który z filmów nakręconych z nim wspomina pan jakoś najcieplej, czy który pozostawił najsilniejsze wspomnienie?
Pierwszy film Bez Końca. To był moim zdaniem największy film Krzysztofa, jaki zrobił wtedy w Polsce. To był jeden z największych jego filmów w ogóle.
Montażystką filmów Kieślowskiego była Urszula Lesiak, która współpracowała też z Larsem von Trier i Emirem Kusturicą. Oddajmy jej głos na zakończenie.
To był mój pierwszy długometrażowy film, który z nim zmontowałam. I
to był jaki film?
To był biały, tak. I przedtem nie zmontowałam żadnego krótkometrażowego, także było to dokładnie debiut od samego początku i bardzo się tego bałam, ale była to osoba o wielkim cieple po prostu. To było zupełnie niesamowite i dawał takie poczucie komfortu w pracy, że w zasadzie ta wielka trema, która mogła się zainstalować i mogła zepsuć, prawda, część pracy, zniknęła bardzo szybko i było to fantastyczne, bo on czekał też na propozycje i dawał też wolność, oczywiście wiedząc też dokładnie, jakby to chciał zmontować, bo był świetnym montażystą sam, nie dotykając taśmy. Ale w każdym razie to jest pewne, że był moim mistrzem. On mnie nauczył montażu i w zasadzie metody całej, której używam do tej pory. I po tym już montowałam trzy długometrażowe filmy i używam cały czas jego metody i to się jakby zawsze sprawdza. Także, a jeżeli chodzi o człowieka, to po prostu każdy, to co było fantastyczne z nim, że każdy z ekipy, każdy miał specyficzne jakby kontakty z nim. Każdy inny, ale to on wytwarzał coś takiego, że każdy był jego przyjacielem. W zasadzie po jakimś okresie to się instalowało, to nigdy nie było powiedziane. To było takie właśnie mistyczne. To była bardzo też bardzo mistyczna postać. Tak jak wszyscy mówili o jego spojrzeniu, że kto raz trzy minuty zatrzymał się na jego wzroku, to tego już nigdy nie zapomniał. I tak było właśnie z nim jako ze sobą. Dawał coś takiego, co nie tylko w montażu się przydawało, bo oczywiście praca profesjonalna to była jedna rzecz, ale w życiu. Bo dawał z siebie takiego właśnie prawego człowieka i to jakby emanowało na całe jego otoczenie. I nie można było inaczej postępować, bo on taki był, więc jakby wymagał tego od innych. To było fantastyczne, bo to zostaje gdzieś później, miejmy nadzieję, na przyszłość w życiu.
Radio du Monde. Magazyn popularno-naukowy Eureka.
Krzysztof Rutkowski.
Uczeni już wiedzą, znamy tylko 10% materii Wszechświata, a reszta to substancja całkowicie niewidoczna i tajemnicza, współtworząca Wszechświat. Czarna materia, zwana też antymaterią, a zatem to, co współtworzy Wszechświat, jest, ale tak, jakby tego, co jest, nie było. To jeszcze nic. Uczeni policzyli, że widzimy jedynie 1% Wszechświata. To gwiazdy widzialne. Astrofizycy wiedzą tylko o 9% czarnej materii, o gazach, o wybuchłych i rozpadłych gwiazdach oraz planetach, o czarnych dziurach i wolnych neutronach. 90% kosmosu tworzy zaś czarna materia nikomu nieznana. Nie wiadomo, czym jest, jak jest i co w niej się mieści. Na odwieczne pytanie filozofów, dlaczego coś bardziej jest niż nie jest, astrofizycy odpowiadają: nie wiemy, co to znaczy być i nie wiemy, co to znaczy nie być. Astrofizyka uczy pokory, jednocześnie przyprawia o zawrót głowy. Niebo gwiaździste nad nami kryje tak tajemnicze tajemnice, że nawet nie sposób tajemnic tych wyrazić słowem. Teoria czarnej materii, ciemnej materii, ukrytej materii, materii brakującej lub antymaterii, to synonimy, powstała w latach 30. XX wieku. W pierwszej dekadzie XXI wieku astrofizycy wytropili partykułę, która może stanowi klucz do tajemnicy Wszechświata, a w każdym razie partykuła owa podważa zasady fizyki Newtona. Kiedy oglądamy gwiazdy na niebie, widzimy bardzo mało, nic prawie. Wyobraźmy sobie przybysza z kosmosu, który spostrzega z oddali planetę Ziemię nocą. Co widzi? Plamy światła, świetlne punkty największych megapolis na globie. Europa, Ameryka Północna na wschodnim i na zachodnim wybrzeżu, Japonia, trochę światła na południowym kontynencie amerykańskim, ale niewiele, trochę światła na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, czyli biała dama na czarnym tle. A poza tym, co widać? Niczego nie widać. Ciemności kryją Ziemię. Kosmita zobaczyłby planetę Ziemię tak, jak my postrzegamy niebo nocą. Trochę jasnych plamek i czerń. Kosmita pomyślałby, tak jak i my myślimy, że ta czerń oznacza pustkę, a przecież wcale pustki nie oznacza. To nie pustka, lecz materia ukryta. Idea, że Wszechświat ukrywa 90% swojej materii, nie jest nowa. W latach 30. XX wieku Fritz Zwicky, młody astronom szwajcarskiego pochodzenia pracujący w Stanach Zjednoczonych, postanowił przestudiować ruchy siedmiu galaktyk w zgromadzeniu Koma. Fritz Zwicky postanowił zważyć ich masę na podstawie analizy prędkości kręcących się gwiazd. Bliżej centrum galaktyki gwiazdy powinny wirować szybciej, na peryferiach zaś wolniej. Fritz Zwicky policzył, obserwował i zauważył z wielkim zdziwieniem, że gwiazdy na peryferiach kręcą się podejrzanie szybko, za szybko, jakby posiadały masę znacznie potężniejszą niż ta, którą widać, jakby składały się z materii dodatkowej, niewidocznej i ukrytej. Fritz Zwicky zawiadomił o swym odkryciu astronomów z Mount Wilson, gdzie mieścił się owego czasu największy teleskop na świecie. Astronomowie potraktowali Fritza Zwicky lekceważąco, ponieważ poważniejsze, jak się wtedy wydawało, kwestie chodziły im po głowach. Czy zgodnie z teorią Einsteina Wszechświat jest statyczny, czy też Wszechświat jest bez przerwy wybucha? Deficyt materii wydawał się astronomom kwestią drugorzędną, a poza tym Fritz Zwicky uchodził za dziwaka. Problem brakującej materii pojawił się ponownie po 40 latach. Amerykańska astrolożka Vera Rubin obserwowała ruchy galaktyk spiralnych otaczających naszą domową Drogę Mleczną. Vera Rubin interesowała się szczególnie gwiazdami znajdującymi się daleko od centrum, w obszarach słabego oświetlenia, i spostrzegła, że owe gwiazdy kręcą się stanowczo zbyt szybko. Im bardziej od centrum oddalone, tym powinny obracać się wolniej, mówi Alain Bouquet, wykładający kosmologię w Collège de France. W centrum masa jest bardziej zgęstniała, w jądrze galaktyki gwiazd jest najwięcej, a zatem i dalej od centrum, tym siła przyciągania mniejsza i prędkość wirowania powinna maleć. A tu się okazuje, że wcale nie jest mniejsza. Prędkość na peryferiach jest podobna do prędkości w centrum. Co to znaczy? Materii na peryferiach nie brakuje, chociaż jej nie widać. To czarna materia, materia niewidzialna. Galaktyki zawierają 10-krotnie więcej materii niewidzialnej niż widzialnej. Oto tajemnica. Astrologowie wyobrażają sobie ową niewidzialną materię jako gigantyczną aureolę wokół galaktyk, która pozwala na jej maksymalną stabilizację.
RFI, la radio du monde.
Tupa Paryż, Radio France International. Przed zakończeniem audycji przypomnę Państwu najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Ku wielkiemu zaskoczeniu większości komentatorów politycznych i samego zainteresowanego, pokojowa Nagroda Nobla przyznana została prezydentowi USA Barackowi Obamie, pierwszemu czarnoskóremu szefowi państwa amerykańskiego, za jego wysiłki na rzecz wzmocnienia międzynarodowej dyplomacji i współpracy między narodami. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek gościł w Pradze, gdzie próbował przekonać prezydenta Czech Václava Klausa, by ratyfikował on traktat lizboński. Szefowa opozycji birmańskiej pani Aung San Suu Kyi mogła dziś odbyć rozmowy z przedstawicielami Australii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na temat sankcji międzynarodowych nałożonych na jej kraj. W Peszawarze na północnym zachodzie Pakistanu doszło do nowego krwawego samobójczego zamachu przy użyciu samochodu pułapki. Co najmniej 49 osób zginęło, ponad 100 innych odniosło rany. W Warszawie w obecności ponad 2000 osób odbył się pogrzeb Marka Edelmana, ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim, lekarza, humanisty i działacza politycznego, zmarłego w ubiegłą sobotę w wieku 90 lat. Tu Paryż, Radio France International. Na zakończenie naszej audycji proponujemy jeszcze chwilę muzyki. Tak kończy się nasza audycja, którą przygotowali wspólnymi siłami Anna Bernhardt, Piotr Rosochowicz, Agnieszka Kumor, Piotr Błoński, Anna Rzeczycka, a także Grażyna Chmurska i Oliwie. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy jak zwykle na następną audycję, którą nadamy w dniu jutrzejszym.